Między небом а землёй.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Głównym bohaterem dzisiejszego Między niebem a ziemią będzie ojciec Iwan Dziuba, prawosławny duchowny, który w dramatycznych okolicznościach znalazł się w Polsce po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Tutaj odprawia msze święte i to też nie takie typowe nabożeństwa. Ojciec Dziuba pokazuje, że najlepsze owoce ekumenizmu rodzą się być może właśnie w tych najbardziej tragicznych warunkach, takich jakie przynosi wojna na Ukrainie. W dzisiejszym programie także sporo miejsca poświęcimy blaskom i cieniom współczesnej ewangelizacji. To wszystko do godziny 13. Ksiądz uchodźca odprawia prawosławne msze święte dla Ukraińców, ale czyni to w kościołach katolickich. Brzmi skomplikowanie, ale bardzo ekumenicznie. Jak to możliwe i czym różnią się te nabożeństwa od katolickich, ale także od zwykłych prawosławnych mszy? Na to pytanie odpowiada główny bohater dzisiejszego programu, ksiądz Iwan Dziuba.
Stało się przez to, że musiał uciekać z miejsca, gdzie żył razem ze swoją rodziną, ponieważ jego życie było zagrożone. Ojciec Grzegorz Dobroczyński, jezuita, przybył do Polski, przybył do Poznania. Okazało się, że nie jest możliwe, żeby był przyjęty jako kapłan przy wspólnocie prawosławnej autokefalicznego kościoła prawosławnego w Polsce z parafią w Poznaniu i jak dobry chrześcijanin zwrócił się do pasterzy kościoła, którzy są tutaj na miejscu, a więc do arcybiskupa Gądeckiego i w ramach normalnych regulacji prawnych i porozumień między wyznaniami, między kościołami udostępnione zostały świątynie katolickie na potrzeby wiernych z Ukrainy.
Teraz my tu żyjemy już 4 miesiąc i nie tylko żyjemy, ale i wykonuję swój obowiązek. Ja jestem ksiądz Iwan Dziuba. Nazwisko moje po polsku będzie Dziuba, ale po ukraińskie Dziuba. Sprawiamy nabożeństwa liturgii tutaj w kościele ojców jezuitów co niedzielno. I jeszcze mam drugie miejsce dla nabożeństw i liturgii, to miasto Szrem.
І любов Бога, і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде зо всіми вами.
Tutaj problemem było na początku, aby zgromadzić śpiewaków, bo liturgia prawosławna bez chóru to jest praktycznie niemożliwa. Jeżeli ktoś pamięta czy zna ryt przedsoborowy, ten tradycyjny, to wszystko jest w rycie wschodnim rozbudowane o powtarzalność śpiewów, o hymny, więc to jest znacznie bardziej wydłużone w czasie. Msza święta prawosławna to nie może trwać krócej niż 1,5 godziny, 2 godziny. Takim ulubionym motywem w liturgii wschodniej to jest liczba 3, trzykrotne powtórzenia, zarówno znaków, gestów żegnania się, jak i pewnych refrenów. Jest dużo chrztów. Dzieci, które urodziły się już w Polsce, to znaczy daje to do myślenia, że te matki w zaawansowanej często ciąży uciekały też w wielkim stresie i te dzieciaki urodziły się w Poznaniu. I bardzo szybko po narodzinach odbywa się chrzest w kościołach wschodnich i w kościele prawosławnym, więc około 20 chrztów już w ciągu 2 miesięcy odnotowaliśmy, co jest bardzo dużo na skalę parafii w Polsce.
Ta potrzeba duchowna, opieka ukraińskich ludzi завжди була тутай востребована в Познанню від початку війни. Бо коли люди приходять до мене, то вони розуміють, що я єстем з України, з того регіону, де була страшна окупація російська, страшна окупація. Вони знають, що я їх розумію, розумію, з якої вони ситуації приїхали сюди до Польщі. І втеді люди є дуже відкриті передо мною.
Ксьонц Іван є такою особовістю, дуже відкритою, дуже приязною і дуже теж екуменічно настановленим чоловіком. Myślę, że ma znaczenie bardzo jego pochodzenie, ponieważ wywodzi się z rodziny mieszanej, polsko-ukraińskiej. Widziałem dokumenty jego dziadka i dalszej rodziny, które poświadczają o tym, że to byli Polacy. To było normalne, że w tej rodzinie, która była mieszana, ukraińsko-polska i również wyznaniowo mieszana, katolicko-prawosławna, oni się spokojnie dogadywali. I myślę, że ksiądz Iwan ma to właśnie we krwi i dał temu świadectwo w czasie swojego wystąpienia po tej liturgii nieszporów, kiedy podkreślał właśnie, że każdy, kto przyjął chrzest, należy do jednego kościoła chrystusowego. Wbrew jego intencji i woli wyrażonej w modlitwie arcykapłańskiej w Ewangelii Świętego Jana, to my się podzieliliśmy, to nie on nas podzielił, on nas wzywa do jedności, do pojednania.
Jest wielka różnica, kiedy można przyjść do innej cerkwi w Poznaniu, jaka siebie może i nazywa prawosławnej, to można posłuchać za modlitwę, za prosto za mir, za koniec wojny, za mir. W naszym kościele zawsze oni słuchają modlitwę za zwycięstwo Ukrainy. I nie prosto za ojczyznę, za ukraińską ojczyznę, bo nasze państwo się nazywa Ukraina. I my się modlimy nie prosto o żołnierzach jakichś tam, nie, o Ukraińcach. Żołnierzach, bo oni jest heroje dla nas i zawsze nasza modlitwa będzie za nich i pomoc też, co od nas zależy.
Kilka minut temu poznaliśmy historię ojca Iwana Dziuby z ukraińskiej Buczy, który uciekł z rodziną z ogarniętej wojną Ukrainy. No ale to byłaby tylko część historii. Teraz chcielibyśmy się zastanowić, czy w tej sytuacji możliwe jest jednak coś dobrego. Na przykład prawdziwe, namacalne, ekumeniczne zbliżenie. Ponownie pytamy zatem księdza Iwana, ale także Kingę Waliszewską ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Czy można powiedzieć, że wojna na Ukrainie troszkę połączyła katolików i prawosławnych?
No z naszego punktu widzenia tutaj w Polsce myślę, że tak możemy powiedzieć. Obecność osób z Ukrainy, z których większość to są właśnie osoby wyznania prawosławnego, który słyszymy na naszych ulicach, no i obecność też gdzieniegdzie w naszych kościołach, czasami na tych dodatkowych liturgiach właśnie prawosławnych, czasami obecność osób z Ukrainy na naszych katolickich liturgiach. Także rzeczywiście no, ten ekumenizm tak się zaczyna w praktyce być widoczny.
Tak, 100%. Ta wojna nauczyła nas lubić jeden jednego, bo my wszyscy razem jesteśmy chrześcijanami katolicznymi, prawosławnymi i my nie mamy żadnej różnicy wiary między sobą. I to jest pojednanie dwóch narodów, jakie kiedyś żyli razem w Rzeczypospolitej i my znamy to było 250 lat. A teraz my się nauczyli pomagać i modlić się jeden za jednego.
No na pewno są jeszcze różnice, natomiast my staramy się patrzeć na to, co łączy, a nie to, co dzieli. No te różnice wynikają po prostu z historii, z przeszłości, na co my tutaj dziś nie mamy wpływu. To, co się kiedyś wydarzyło i co jest właśnie no, jednak takim dla nas no, cierpieniem, to, że Kościół jest podzielony i tego doświadczamy. Natomiast no, staramy się właśnie na tym poziomie zupełnie takim personalnym, osobistym właśnie patrzeć na to, co łączy, a nie na to, co dzieli.
Pan Jezus Chrystus jest jeden Bóg, żywy Bóg, a my Jego dzieci. Tak, każdy ma є свою культуральну особливість, індивідуальну особливість, історичну, національну. Але разом, оскільки ми є християни, то ми маємо дбати про те, що нас єднає, що нас докупи одне до одного притягує, а не те, що сіє ворожнечу чи якусь різницю.
Myślę, że możemy powiedzieć, że to, co jakoś różni, to są właśnie takie zewnętrzne sprawy, to, co nazywamy rytem zewnętrznym. Natomiast to, co jest właśnie tą istotą, to, że wierzymy w tego samego Boga, to jest jest to, co nas łączy, natomiast w różny sposób wyrażamy tę naszą wiarę i pewnie tak należy na to patrzeć.
Dziękuję Panu Bogu, że dał mi taką możliwość poznać ojców jezuitów tutaj w Poznaniu. Nigdy by nie dumał, że będę tutaj w Poznaniu, w Polsce w tym roku i sprawdzać prawosławnie nabożeństwa.
Jest możliwa wspólna modlitwa, chociaż przygotowania były. Tutaj pod Gondałem ksiądz trochę czasu poświęcił na to.
Tak, є можливість разом молитися і дякую Пану Богу, що дав нам таку можливість. Щодо історії Кościoła, то ми би могли гадати і днями, і роками, що нас ружні. Коли б не було війни, не було тієї загрози нашому життю. А оскільки зараз є та війна, і страшна війна, а наше життя є дуже коротке, щоб ми тратили його на те, що нас роз'єднює,
що
ружні, то ми bardziej chciałby poszukać, co nas łączy, dokupy łączy. Te, co stosujecie siemi, tak, księdzy prawosławni mają żony, mają siemi, ale to nie jest tak lekko, bo ty musisz być dobrym pastrem w swojej cerkwi domaśni, w swojemu kościołu rodzinnemu i nauczaty i pokazywać dobry przykład.
Ale... Czyli tu i tu, i w domu, i w kościele.
Tak. Dzisiaj my mamy święto świętego Piotra i Pawła, to znamy, że święty Piotr też ma żonę i nie tylko do ewangelizacji czy do apostolstwa. A nawet kiedy już chodziłem za Panem Jezusem, to jednego razu przywił Pana Jezusa do domu, gdzie była ciocia chora i jej zcielili. Tomu tu jest różne pytania. Co do nabożeństwa, są wspólne modlitwy, jakie były w kościele jeszcze tysiąc i tysiąc lat temu. I nawet teraz my ті самі формули застосовуємо через сакраменти євхаристійні, як і в римсько-католицькому кощелі. І маю в Бога надію, вірю, що нашими трудами, всіх ксензів і простих людей, і біскупів, та політична проблема одійде на другий план, а на перший план буде полончення кощолу, бо завжди в римсько-католицькому кощелі і на наших набоженствах є така модлітва за сполучення всіх кощолів в єдин.
Час вимусили trochę przyspieszenie tej ekumenii.
Być może tak jest, może właśnie jesteśmy tego dokładnie świadkami, a może jeszcze sobie nie do końca zdajemy z tego sprawę. Natomiast wiemy, że no właśnie na tym powiedzmy wysokim szczeblu, tych hierarchicznym, dogmatycznym te rozmowy się toczą w kwestii jak największej jedności i różne takie są, nie wiem, porozumienie, jak to się fachowo językiem takim kościelnym, religijnym mówi o tych różnych takich czy dekretach, czy jakichś takich deklaracjach wspólnych właśnie kościołów. Na to też czekam, to też jest ważne, ale równie ważne jest właśnie to, co przed chwilą o czym mówił ksiądz Iwan, żeby w praktyce po prostu tą ekumenię stosować, że my już możemy się, że to nie jest, nie ma żadnych przeszkód, żebyśmy się razem modlili, żebyśmy mówili o tym właśnie, co nas łączy, a nie to, o tym, co nas dzieli, więc to jest jakby jedno z drugim może iść w parze i być może na to takie oficjalne, na tym właśnie wysokim szczeblu musimy na tą jedność jeszcze poczekać troszkę, ale na tym poziomie takim międzyludzkim i takim tu u nas właśnie w naszym środowisku lokalnym to już może się dziać.
Ja przepraszam, bo mój polski język jeszcze nie taki bardzo piękny i nie mam takiej polszczyzny dobrej. Po ukraińsku kraście wyrażają się duże znakowo, że dzisiaj u Watykanie było takie wroczyste nabożeństwo i były przedstawniki Konstantynopola, prawosławnego kościołu. I to prawidłowo, i tak ma być, zawsze tak ma być. I dziękuję, że tutaj w Polsce my też mamy możliwość być na nabożeństwa w katedrze.
Ksiądz z rodziną tutaj przyjechał, znalazł kąt teraz u jezuitów, to wiem, w centrum Poznania, ale czy jest kontakt z księdza rodzinnymi stronami? Z Ukraińcami tam na miejscu.
Ja pochodzę z kijowskiego województwa, powiat Bucza, Irpińska gmina.
Czyli te, które najbardziej ucierpiały.
Z tej strony, jaka przetrpiła straszną okupację. I o tu stoi pytanie, czego my zaraz mamy czas tracić na połączenia z naszymi przyjacielami, bo ti przyjacieli w łapkach, jakie zawsze mówili, że oni są nasi prawosławni bracia, teraz rzucają na nas bomby. А ті приятелі, які може і далеко від нас, отворили свої доми, як і самарянин. Він не вибирав, хто там леже, побитий чоловік. Він став, перев'язав, поміг. І то є християнське милосердя, харитативна служба. Маю контакти з стороною, де я родом, спілкуюся з тими людьми. нелегко. Codzienno rzucają te bomby i straszno duży. I my słuchamy naszego prezydenta i prezydenta miasta, jaki mówi, że nie jest bezpieczno dla ludzi, dla dziecku, dla starszych ludzi. Ta nawet i dla księdza w prawosławnej cerkwi, bo kiedy była okupacja, to ty żołnierze rosyjski z namowy swoich prawiteli z Moskwy zmartwili 5 moich przyjacieli księdzu prawosławnych z ukraińskiego kościoła. Тому то не є безпечно там ще зоставити, поки не буде звичайство, а воно буде 100%.
А мислі ксьонцо повроті, як вже буде звичайство?
Так, 100%, обов'язково.
Евангелізація бува мній і більш спектакулярна. Місія Talita Kum здецидовані належить до тій другій категорії. Кілька днів тому на вулиця Познання вийшли і молодші, і старші. Здорові. І ті з непевносправностями. А то, що їх łączy, то miłość до Jezusa. Śpiewem i tańcem próbowali przekazać ją całemu światu. Przysłuchiwała się temu Sandra Soluk.
Dla kogo to jest większe wyzwanie wyjść tak do ludzi z tym, że się kocha Boga, z waszym przesłaniem? Dla was czy dla tych ludzi, którzy to przyjmują?
Myślę, że każda osoba, która na serio spotkała Jezusa, Joanna Kowajndy,
Joanna Marszałek,
przymierze miłosierdzia, niesie w sobie jakby tą chęć głoszenia tej dobrej nowiny o zbawieniu, o tym, że właśnie Bóg kocha każdego z nas, że każdego z nas szuka aż po krańce ziemi. I faktycznie jest to pewnego rodzaju przekraczanie siebie, wychodzenie ze swojej strefy komfortu. Zwłaszcza, że my tutaj jesteśmy w centralnym miejscu Poznania, upubliczniamy naszą wiarę.
Dla poznaniaków to jest miły przerywnik, bo tu jest dużo tańca, dużo radości, taki radosny, żywy kościół. Można się zatrzymać, można popatrzeć na chwilę refleksji, ale można też zarazić się radością i to jest chyba najważniejsze w tej misji, żeby zarazić się radością życia z Bogiem.
Dołączają do was?
Są osoby, które dołączają i się z nami modlą, klaskają, tańczą. Tak było wczoraj, mam nadzieję, że dzisiaj i jutro będzie też tak samo.
Z poprzednich lat i z mojego doświadczenia wiem, że tak naprawdę ludzie bardzo szukają Boga. Trudno go im znaleźć bardzo często. Też odchodzą gdzieś od kościoła ze względu na różne afery, o których się też słyszy obecnie. A my tutaj właśnie jesteśmy po to, żeby powiedzieć o tym, że Kościół jest żywy, że spotkaliśmy Jezusa, że jest On kimś autentycznym, prawdziwym w naszym życiu. Że On każdego z nas pragnie.
Ale macie jakieś cele? To się w ogóle da ująć w widełki?
Celem jest, żeby jak najwięcej ludzi spotkało Jezusa, żeby wiedziało, że może ich życie się zmienić. Nasza wspólnota jest bardzo różnorodna. No, na przykład ja jestem osobą po rozwodzie, nie? By się wydawało, że w kościele katolickim nie ma miejsca. Tak wiele osób myśli, że nie ma miejsca dla osób po rozwodzie, a to nie jest prawda. Jest dla nas miejsce, możemy się modlić, możemy ewangelizować, możemy być razem, możemy tworzyć wspólnotę.
Jeżeli coś powstaje w Brazylii, właśnie tak jak misja Talita Kum w São Paulo, to można się spodziewać, że klimat będzie gorący, taneczny i pełen śpiewu i radości. I tak właśnie jest.
Tak, to prawda. Rzeczywiście to niekiedy zostaje bardziej gdzieś taki klimat pozamykany, jakieś imprezy właśnie w gronie rodziny, wesele i tak dalej. Ewa Joanna Matczyńska, byłam odpowiedzialna za koordynację misji Talita Kum 2022. No wyjście na ulicę i ewangelizację w taki sposób, bo to są faktycznie, wiele piosenek jest bardzo rytmicznych i jest odbiegających od tego, co możemy zobaczyć. Więc jest już to szok dla wielu osób, które nas mijały. No i jeszcze jak słyszały, jaki jest powód tego, po co my tu jesteśmy. Czyli że
Jezus,
chcemy właśnie pokazywać
religia.
Miłość. Tą, która jednak nas dotknęła. Bo gdyby nie to, że my mieliśmy takie spotkanie bliskie z Panem Bogiem, to myślę, że nic byśmy nie mogli zrobić. A pokazując, że faktycznie tę miłość otrzymaliśmy i nie jesteśmy w stanie egoistycznie jej trzymać dla siebie, to daje naprawdę wiele do myślenia.
Daje do myślenia faktycznie?
Trudno jakby to opisać i podsumować te właśnie dni i jakie z tego będą owoce, ale myślę, że tak. I to chyba jest moment myślenia o tym, o co tutaj chodzi. Czy mi czegoś też nie brakuje w tym życiu?
I wam także na pewno jeden mały punkcik zostaje dopisany w ostatecznym rozrachunku.
No zobaczymy. Myślimy, że to faktycznie jest to ważne i radością dla mnie na przykład osobiście będzie, jeżeli ta osoba, która gdzieś tam kiedyś może będziemy mieli możliwość spotkania się w niebie, ta, która nas kiedyś widziała, powie, tak, to Ewa właśnie mnie zewangelizowała swoim uśmiechem, swoim otwarciem. Dlatego tutaj, Panie, jestem. I to jest chyba taka misja, bo będzie mi bardzo miło, kiedy ktoś kiedyś mi tam do góry będzie mówił, kiedy być może ta kwestia, gdzie będę, się będzie ważyć. to właśnie ta osoba stanie i powie, tak, ona była wtedy i dzięki niej, Panie, ja tutaj jestem i uwierzyłam.
Bo tutaj na ziemi trudno jest mierzyć te sukcesy jakkolwiek realistycznie. Nie da się, zwyczajnie, no właśnie. Skoro zaczęło się w Brazylii i zdołało przejść tak daleką drogę do nas aż, to czy dzisiaj szerzy się to jeszcze mocniej? To znaczy, czy w Brazylii misja Talitacum wciąż się odbywa?
Tak, jak najbardziej. Misja jest oczywiście w Brazylii od 4 lipca do 11 lipca jest kolejna misja, w tym razem w Portugalii, w Lizbonie. Także również misjonarze właśnie z naszej wspólnoty wyjeżdżają w tym czasie. To też jest ewangelizacja w innych miastach w Polsce. Także to trwa cały czas. Widać, że ludzie łakną, że ludzie szukają. Że często tak samo jak ja kiedyś żyłam, myślałam, że jest mi dobrze z tym, jak jest. Mimo, że dziś byłam blisko zawsze Pana Boga, to pojawił się moment, kiedy go tak troszeczkę pozostawiłam na bóg, bo były inne, ciekawsze rzeczy. I Pan Bóg chciał mnie w tym momencie tak, ale Ewa, zwolnij. Ty jesteś dla mnie ważna, więc zauważ mnie. I to był też moment mojego właśnie nawrócenia. I myślę, że właśnie to, że jest ta misja, ona powoduje właśnie to, co wcześniej mówiłam, to takie chwilowa refleksja. I myślę, że ta misja dalej będzie trwała.
Czy jakieś nieprzyjemności Was spotkały?
Muszę powiedzieć, że ja osobiście nie odczułam żadnych. Nie było żadnych sytuacji agresywnych. Oczywiście, no trzeba było się też z tym mieć jakąś świadomość, że będą osoby, które nas wyśmieją, które być może nawet nas oplują, ktoś być może nawet użył brzydkich sformułowań w naszą stronę kierowane, ale ja uważałam, że Pan Bóg i tak jakoś tam w nim działa. Być może on po prostu, ta dana osoba nie potrafi się z tym jakby pogodzić, że coś się w jego sercu dzieje, że usłyszał prawdę. I to dalej będzie gdzieś tam w nim trwać i myślę, że to przyniesie mimo wszystko dobre owoce.
O rozterkach, które towarzyszą ewangelizacji na kanwie dzisiejszej Ewangelii już teraz ksiądz Szymon Kasprzak, który prowadzi właśnie półkolonie dla dzieci w jednym z salezjańskich oratoriów w Pile.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza niedziela jest dla nas zaproszeniem do tego, by spojrzeć na siebie jako na współpracowników Pana Jezusa w misji głoszenia Ewangelii. Ewangelia ta zarazem jawi się nie tyle jako zbiór pewnych prawd, czy jako dobra nowina o zbawieniu generalnie, ale jest dzisiaj przedstawiona jako ogłoszenie światu pokoju, jaki miał ze sobą przynieść Mesjasz, pokoju, który jednocześnie daje radość. Pokój ten oczywiście został zaprowadzony za wysoką cenę. Poświęcił się sam Syn Boga na krzyżu, który odtąd stał się też źródłem chluby dla tych wszystkich, którzy korzystają z Jego owoców. O tym pisze święty Paweł w swoim liście do Galatów. Jeśli mam w czymś się chlubić, będę się chlubił z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. To słowa dość zadziwiające, ponieważ wiemy, że krzyż stał się, był potrzebny, dlatego że my postępowaliśmy w sposób niechlubny, w sposób grzeszny. A jednocześnie odpowiedź Boga była tak wielka, że to właśnie ona pozwala świętemu Pawłowi wyznać, że to miejsce, w którym Syn Boży zgodził się oddać życie, stało się miejscem i źródłem chluby dla Niego. Łaska tak przewyższyła grzech, że święty Paweł może powiedzieć, że chlubi się krzyżem Jezusa Chrystusa. W liturgii słyszymy także, że to właśnie przez krzyż Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. A zatem głoszenie dobrej nowiny czy bycie współpracownikiem Chrystusa będzie zaprowadzaniem tego pokoju, szerzeniem tego pokoju, który przyniósł nam Jezus Chrystus, oddając swoje życie za nas i za nasze grzechy. Pokój, który staje się dla nas rzeczywistością życia w przyjaźni, w komunii z Bogiem, jest zarazem życzeniem i błogosławieństwem dla wszystkich ludzi, z którymi spotykają się uczniowie Jezusa. Pan Jezus potrzebuje współpracowników i wyznaje to w słowach: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. I widzimy, że robotnicy ci mają też spełnić bardzo określone zadanie. Mają być ludźmi, apostołami tego pokoju. To, co szczególnie zadziwia, to polecenie, z jakim Pan Jezus wysyła 72 swoich uczniów. Wysyła ich parami, żeby to, co głoszą, opierało się na świadectwie dwóch świadków. wysyła ich i daje bardzo ciekawe polecenie. Idźcie i najpierw pozdrawiajcie pokojem. Jeśli w domu, do którego wchodzicie, mieszkają ludzie godni pokoju, wasz pokój spocznie na nich. Wasze błogosławieństwo pokoju, wasze pozdrowienie wniesie nową rzeczywistość w życie tych ludzi. Jeśli nie będzie tam ludzi, którzy będą godni pokoju, czy moglibyśmy powiedzieć gotowi, żeby przyjąć ten dar, wasz pokój wróci do was. Te słowa zawsze w jakiś szczególny sposób mnie dotykały, ponieważ moje doświadczenie głoszenia Ewangelii pokazuje także, że kiedy ktoś nie chce przyjąć słowa, z którym Pan Jezus mnie posyła, to widzę, że pierwszą wersją, zawsze pierwszą odpowiedzią jest jakieś obruszenie się na to. No jak to? Przecież idę do Ciebie ze słowem prawdy, przecież idę do Ciebie posłany przez Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju, przychodzę do Ciebie z Ewangelią, dobrą nowiną, która pokazuje prawdę o Tobie. No jeśli ktoś odwraca się od tej nowiny, jeśli ktoś odwraca się od tego głoszenia, to muszę przyznać, że bardzo rzadko mój pokój wraca do mnie, a zarazem widzimy Pana Jezusa, który właśnie dzięki mocy swojej męki i śmierci daje nam doskonały pokój, którego nic nie może zmącić, nawet to, że zostaje on odtrącony, odrzucony czy nieprzyjęty. I w tym względzie należy nam naśladować samego Pana Jezusa. On także przyniósł pokój i godzi się na to, że nie każdy musi go przyjąć, że nie każdy go przyjmuje. Oczywiście w naszym interesie jest, by przyjąć dar pokoju, z którym on przychodzi, ale to jeden z tych darów, do którego nie można przymusić. Być może trzeba czasami poczekać na właściwy moment, by ten dar pokoju mógł być przyjęty, rozpakowany, by mógł wnieść prawdziwą radość w życie tego, kto zostaje obdarowany. Czego jeszcze uczy nas dzisiejsza Ewangelia, zastanowimy się po krótkiej muzycznej przerwie. Widzimy, że jakkolwiek zaproszenie do głoszenia Chrystusowego pokoju zakłada szeroką dobrowolność przyjęcia tego daru lub jego odrzucenia, to jednak konsekwencje nieprzyjęcia daru Pan Jezus zarysowuje także w bardzo jaskrawy sposób. Mówi, jeśli wejdziecie do jakiegoś miasta i tam was nie przyjmą, wyjdźcie i powiedzcie jasno, nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. To nauczanie Pana Jezusa jest zatem z jednej strony podkreśleniem ogromnej, wręcz nieskończonej wolności człowieka, która czyni go obrazem Boga, ale z drugiej strony także wskazaniem na to, że każdy wybór niesie ze sobą konkretne konsekwencje. Słyszymy także w dłuższej wersji dzisiejszej Ewangelii, że walka, którą wchodzą apostołowie, uczniowie Jezusa, to jest walka nie tylko o prawdę, nie tylko o szerzenie Bożego pokoju, ale jest to walka, którą toczy się z mocami nie z tego świata. Słyszymy słowa także Pana Jezusa, który mówi: widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto daję wam władzę stąpania po wężach, skorpionach, po całej potędze przeciwnika. Nic wam nie zaszkodzi. Ale wiedzcie, że walka, którą toczycie, to jest walka o duszę i to jest to walka z tym, który jest wrogiem zbawienia, który jest wrogiem Syna Bożego. I tę świadomość muszą mieć ci wyprawieni w drogę, 72 uczniów wysłanych po dwóch, ale także my wszyscy, którzy dzisiaj kontynuujemy ich misję, my wszyscy, którzy dzisiaj chcemy dawać świadectwo o Bożym pokoju, musimy wiedzieć, że nasze zaproszenie do Bożego pokoju to część wielkiego planu, planu wpisanego w wielką bitwę, w wielką wojnę między dobrem i złem. Dlatego wiemy, że pewnie raz po raz przyjdzie nam także przełknąć gorycz porażki. Warto wtedy pamiętać, że nie swoją walkę toczymy, że jesteśmy pod zwycięskim sztandarem Jezusa Chrystusa i nawet jeśli przyjdzie nam przeżyć jedno czy drugie niepowodzenie, to walka ta ostatecznie została już wygrana. Zechciejmy tak przeżyć dzisiejszą niedzielę. Niech będzie to dzień pokoju. Pokoju, którym będziemy hojnie dzielić się z najbliższymi. Pokoju, którym może pozdrowimy kogoś, z kim dawno nie mieliśmy okazji rozmawiać, kogo dawno nie widzieliśmy. Z kimś, kto może wiemy, że w tym czasie zmaga się ze zmąconym pokojem, z jakimś życiowym niepowodzeniem. My także dzisiaj jesteśmy uczniami Jezusa. Dzisiaj to do nas należy misja, którą nam powierza. I dzisiaj to my otrzymujemy moc, błogosławieństwo. Dzisiaj to nas zaprasza Chrystus jako tych, którzy wezmą udział w tych wielkich żniwach, by pokój mógł być nie tylko